Mówi Paryż RFI, poniedziałek, 23 dzień listopada 2009 roku. Witają Państwo Grażyna Chmurska, Agnieszka Kumor, Piotr Błoński, Piotr Osochowicz, Andrzej Gebert i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy do wysłuchania naszej audycji. Zaczynamy od dziennika. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Iran rozpoczął największe, jak podkreśla AFP, manewry wojskowe w swoich dziejach. Francuski helikopterowiec Mistral, który zamierza kupić Rosja, zacumował w porcie w Sankt Petersburgu. Okręt wart jest 300 milionów euro. Przed Trybunałem Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kambodży toczy się proces jednego z głównych szefów Czerwonych Kmerów, Kaiga Gwek Ewa. Kangur pogryzł psa oraz jego pana pod Melbourne. Mówi Paryż RFI, oto pełne wydanie naszego dziennika. Iran rozpoczął największe, jak podkreśla AFP, manewry wojskowe w swoich dziejach. W manewrach uczestniczy przede wszystkim lotnictwo oraz obrona przeciwlotnicza. Celem manewrów jest wirtualne odparcie izraelskiego ataku powietrznego na Iran. Manewry rozpoczęte w poniedziałek potrwają przez cały tydzień. Generał Ahmad Migani, dowódca irańskiej obrony przeciwlotniczej, powiedział w telewizji Al Jazeera, że Iran musi bronić strategicznych miejsc i dlatego manewry odbywają się w rejonach Bushehr, Fars, Isfahan, Teheran oraz w prowincjach zachodnich. Irańska obrona przeciwlotnicza wyposażona jest w rosyjskie pociski rakietowe typu SAM-6 i TOR-M1. Lotnictwo Iranu dysponuje amerykańskimi myśliwcami F-14, rosyjskimi MiG-20 oraz Su-30. Lotnictwo izraelskie wyposażone jest w amerykańskie F-16 i F-15. Prawie na pewno Iran nie dysponuje jeszcze rosyjskim systemem obrony przeciwlotniczej typu S-300. Rosja powstrzymała się z dostarczeniem tej nowoczesnej aparatury po skandalu spowodowanym porwaniem płynącego ze Szwecji statku przed 2 miesiącami. W ładowniach statku mogły się właśnie znajdować systemy obrony przeciwlotniczej przeznaczone dla Iranu. Mówi Paryż RFI. Francuski helikopterowiec Mistral, który zamierza kupić Rosja, zacumował w porcie w Sankt Petersburgu. Okręt wart jest 300 milionów euro. Mistral cumować będzie w pobliżu krążownika Aurora przez najbliższe 3 dni. Pod koniec bieżącego tygodnia do Paryża przybędzie Władimir Putin. W stolicy Francji premier Rosji zamierza negocjować z Francuzami kupno nie jednego, lecz kilku helikopterowców typu Mistral. Na pokład francuskiego helikopterowca pospieszyli nie tylko rosyjscy specjaliści z marynarki wojennej i z Ministerstwa Obrony, lecz także zaciekawieni petersburczanie. Mieszkańcy będą mogli sobie poglądać, cytuję anonimowego przedstawiciela rosyjskiego Ministerstwa Obrony, agencja Reutera. Okręty typu Mistral Rosja chciałaby kupić do końca roku. Przeznaczone są nie tylko dla helikopterów, ale także do transportu ciężkiej broni pancernej i piechoty. W wypadku podpisania umowy Rosja zrealizuje największe zakupy sprzętu wojskowego z importu w swej historii. Mówi Paryż RFI. Przed Trybunałem Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kambodży toczy się proces jednego z głównych szefów Czerwonych Kmerów, Kainga Gwek Ewa. W poniedziałek rozpoczęły się przemowy obrońców i oskarżycieli. Potrwają one przez 4 najbliższe dni. Kaing oskarżony jest o zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne w Kambodży za rządów Czerwonych Kmerów w latach 1975-1979. Znany jako towarzysz duch, 67-letni Kaing kierował katownią S-21 Tulp Sleng w Phnom Penh, w której zamordowano co najmniej 16 tysięcy osób. Reprezentujący ofiary prawnik Karim Khan oznajmił, że duch, choć przyznał się do winy i poprosił o wybaczenie, to w trakcie procesu starał się uniknąć odpowiedzialności lub zminimalizować swoją rolę w przerażającej rzeczywistości obozu S-21. Inny z prawników, obrońców ofiar Kong Pisej, odpierał argumenty podsądnego, który twierdził, że bał się o własne życie i opisał go jako człowieka pragnącego utrzymać władzę i własną pozycję. Przemawiają prawnicy reprezentujący ofiary i ich rodziny. Potem wystąpią oskarżyciele. Po mowach końcowych obrońców i oskarżonych ofiary i oskarżyciele będą mogli odpierać ich argumenty. Sąd oznajmił, że mowy końcowe zakończą się w czwartek lub najpóźniej w piątek po południu. Sam duch może zeznawać w środę. Wyrok w toczącym się od 8 miesięcy procesie oczekiwany jest na początku przyszłego roku. Duchowi grozi dożywocie lub maksymalna kara, czyli kara śmierci, która jednak nie zostanie na pewno wykonana, ponieważ Kambodża nie stosuje kary śmierci. Kaing jest pierwszym z byłych przywódców Czerwonych Kmerów, który stanął przed Trybunałem ONZ-u. 4 innych wysokiej rangi oprawców reżimu czeka na proces. Mówi Paryż RFI, tragiczna katastrofa w chińskiej kopalni. Według najnowszego bilansu 104 górników poniosło śmierć w wyniku wybuchu metanu w kopalni węgla kamiennego w prowincji Heilongjiang w północno-wschodnich Chinach. Jak poinformowała w poniedziałek agencja Xinhua, 60 osób odniosło obrażenia, a pod ziemią uwięzionych jest jeszcze 4 górników. Przypomnijmy, że do eksplozji doszło na głębokości 500 metrów. 530 górników pracuje w tej kopalni. Wicepremier Chin Ludowych Zhang Zhelang udał się na miejsce. W kopalni wydobywanych jest prawie 1,5 miliona ton węgla rocznie. Jest on na 12 miejscu w Chinach pod względem wielkości. To najbardziej tragiczna katastrofa w chińskich kopalniach od 2 lat. W grudniu 2007 roku 105 górników zginęło w kopalni węgla w prowincji Shaanxi. Chińskie kopalnie są najniebezpieczniejsze na świecie, gdyż są niedoinwestowane, zaniedbuje się w nich bezpieczeństwo górników, nie przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa. Mówi Paryż RFI, ustępujący centroprawicowy prezydent Traian Băsescu spotka się w Rumunii w drugiej turze z kandydatem socjaldemokratów, czyli Mircea Goeana. Jak wynika ze wstępnych szacunków, po pierwszej turze wyborów prezydenckich, jakie odbyły się w niedzielę w Rumunii, sprawdzono blisko 50% głosów. Jak poinformowała Główna Komisja Wyborcza, Băsescu wyprzedza Goeanę z 32,84% głosów, podczas gdy jego rywal uzyskał ponad 29%. Za nimi uplasował się na trzecim miejscu liberał Crin Antonescu, który uzyskał ponad 20% głosów. Liczby te potwierdzają wyniki sondażów przeprowadzonych po wyjściu z lokali wyborczych, opublikowane w niedzielę wieczorem. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w Rumunii 6 grudnia. W referendum ogłoszonym przez prezydenta Băsescu na temat reformy parlamentu ponad 77% wyborców zaaprobowało postulat zniesienia Senatu, a ponad 88% wyborców jest za zmniejszeniem liczby parlamentarzystów 471 do 300. Wyniki referendum są również częściowe, sprawdzone w blisko 50%. Mówi Paryż RFI, krwawe porwania na Filipinach. 21 ciał lokalnych polityków i współpracowników i członków rodzin oraz dziennikarzy znaleźli filipińscy żołnierze w rowie. To ponad połowa porwanej przez ponad 100 uzbrojonych ludzi grupy. Porywacze prawdopodobnie chcieli nie dopuścić do udziału rywali w wyborach regionalnych. Odnaleźliśmy 21 ciał, poinformował w radiu jeden z generałów armii filipińskiej. Kontynuujemy poszukiwania pozostałych zakładników. Generał dodał, że nie może obecnie przedstawić tożsamości zabójców. Istnieje obawa, że pozostali porwani także nie żyją, a ich ciała zostały ukryte. Do zabójstw doszło zanim na miejsce przybyło wojsko. Według prasy filipińskiej porwanie pozostaje w związku z walką pomiędzy dwoma kandydatami na stanowisko gubernatora prowincji Maguindanao, obecnym i członkiem opozycji. Porywaczy była ponad 100. Prawdopodobnie chcieli uniemożliwić rywalom złożenie wniosku o udział w nadchodzących wyborach. Wśród porwanych była żona kandydata na gubernatora prowincji, jego asystenci i zwolennicy oraz dziennikarze, którzy im towarzyszyli. Mówi Paryż RFI, na zakończenie naszego dziennika mrożąca krew w żyłach wiadomość z Australii. Do jeziorka w pobliżu Melbourne wskoczył mężczyzna w średnim wieku, ponieważ wcześniej w wodzie znalazł się jego pies. Okazało się, że pies został zaatakowany przez kangura, który już przedtem poszukiwał ochłody w wodzie. Kangur psa pozostawił w spokoju, natomiast rzucił się na jego pana, zaczął go kąsać, gryźć, a nawet wybił mu oko. Nieszczęsnemu właścicielowi psa pospieszyli na pomoc ratownicy. Pies czuje się dobrze, pan znacznie gorzej. O samopoczuciu kangura agencje nie podały informacji. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy, Agnieszka Kumor i Piotr Błoński.
W poniedziałkowym wydaniu Le Figaro papież uspokaja niepokoje Anglikanów, John McCain kreśli negatywny bilans polityki Obamy. Libération zastanawia się, dlaczego francuska partia socjalistyczna traci dotychczasowych członków i nie zdobywa nowych, a La Croix martwi się malejącym narybkiem nauczycielskiego stanu. Watykan wyciągnął nauczkę z pierwszej fali Anglikanów, którzy dołączyli doń w roku 1994 po decyzji podjętej 2 lata wcześniej przez wspólnotę w sprawie wyświęcania kobiet i homoseksualistów na księży. 260 księży anglikańskich na 12 tysięcy zdecydowało się wówczas na przejście do kościoła katolickiego, ale pozostanie wiązało się ze zdecydowanymi wymaganiami, jak zarzucenie kultury anglikańskiej. Co dziesiąty zdecydował się więc na powrót do anglikanizmu. Dziś Watykan postanowił zrobić Anglikanom więcej miejsca w swoim domu. Jean-Marie Genois, wysłannik specjalny Le Figaro w Londynie, nazywa to anglikańską enklawą. Teraz dawni Anglikanie zachowają własną liturgię, żonaci księża zachowają założone przez siebie rodziny. Zapewniona możliwość tworzenia ordynariatów personalnych. To dość oryginalny wybieg, gdyż biskup nie będzie odpowiedzialny za określone terytorium, lecz wspólnotę. Sobotnie spotkanie między Ojcem Świętym Benedyktem XVI a arcybiskupem Canterbury Rowanem Williamsem rozwiało nagromadzone obawy, ale skrócony i dyplomatyczny charakter komunikatów obu stron po zakończeniu rozmowy zdradził ślady kryzysu, tyleż wyciszonego, co frontalnego, pisze Jean-Marie Genois. Jak tylko wylądował w Rzymie, jeszcze przed sobotnim spotkaniem w Watykanie, arcybiskup Canterbury dał na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim konferencję, w której wyjaśniał elastyczność swej wspólnoty wobec kwestii pierwszej i drugiej ważności. Za kwestię drugiej ważności arcybiskup Williams uważa ordynację kobiet. Nie chce bowiem, by stanowiła ona kość niezgody w dialogu ekumenicznym z Watykanem, lecz raczej okazję do zaakceptowania różnorodności wśród chrześcijan. Zdaniem arcybiskupa Canterbury prawne ustalenia związane z kwestią przyjęcia do kościoła katolickiego Anglikanów zniechęconych do swojej hierarchii nie rozwiązują problemu, który dzieli oba kościoły, a jest to właśnie wyświęcanie kobiet na księży. Owszem, kościół katolicki zamknął definitywnie tę kwestię decyzją Jana Pawła II, ale wcześniej czy później każda ze wspólnot chrześcijańskich, a więc również i katolicy, będzie musiała sobie na to pytanie odpowiedzieć. W Londynie wystąpienie arcybiskupa Williamsa zostało przyjęte bardzo pozytywnie. Negocjacja niejako za jego plecami specjalnego statusu dla Anglikanów przechodzących na katolicyzm mocno nadszarpnęła jego pozycją. Nowy dokument Stolicy Apostolskiej nie przeraża obserwatorów, ale nie należy się również spodziewać, że całe rzesze anglikańskich księży zaczną teraz opuszczać swoje owieczki. Parafie anglikańskie tworzą w istocie kongregacje, czyli wspólnoty, w których ksiądz często mianowany jest na całe życie, a przynajmniej do emerytury. Zawiązują się silne więzi między duszpasterzem a wiernymi. W razie gdyby taki ksiądz wyraził chęć przejścia do kościoła katolickiego, musiałby przedstawić swą decyzję do akceptacji parafian, od których zależy finansowo i bardzo często musiałby zostawić parafię. Jedynie oczekiwana decyzja wspólnoty anglikańskiej co do ordynacji kobiet na biskupów mogłaby spowodować możliwe gremialne przechodzenie całych parafii anglikańskich na łono Rzymu. McCain jest niezadowolony i mówi o tym głośno. Były kandydat republikanów w ostatnich wyborach prezydenckich udzielił obszernego wywiadu Laure Mondeville, wysłanniczce Le Figaro w Halifaxie w Kanadzie. Obok dziennikarki francuskiej gazety byli też przedstawiciele 3 innych dzienników europejskich: Süddeutsche Zeitung, Tagesspiegel i Gazety Wyborczej. John McCain krytykuje, ile wlezie, politykę zagraniczną Obamy wobec Afganistanu, Iranu na Bliskim Wschodzie, wobec Rosji i Chin. Nie było konkretnej kontrpropozycji Irańczyków na postulat nuklearny. Trzeba negocjować z Rosjanami. Dostaje się przy okazji wielkiemu admiratorowi Obamy, Nicolasowi Sarkoziemu. Pojechał do Gruzji, wynegocjował rozejm, którego Rosjanie nie przestrzegają, i wrócił do siebie zadowolony, że odniósł wielki sukces. Obama jako pierwszy z amerykańskich prezydentów nie spotkał się z Dalai Lamą, przemilcza prawa człowieka w rozmowach z Chińczykami. Reforma zdrowia będzie kosztować ponad $1 miliard. Deficyt budżetowy martwi każdego Amerykanina. Coraz więcej jest w Ameryce niezadowolonych. Lista skarg i zażaleń McCaina jest długa. Schyłek Ameryki? Pytają go europejscy dziennikarze. Nasz kraj ma dużą odporność, przeżyje i obecny kryzys, odpowiada John McCain, mówiąc o Stanach Zjednoczonych. Ale Rosja, Chiny, Indie i Unia Europejska depczą im po piętach.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
13 lat po męczeństwie 7 francuskich zakonników trapistów porwanych z ich klasztorów Tiberin koło Medei w Algierii, a których szczątki odnaleziono po wielu tygodniach, prawda o okolicznościach ich śmierci może okazać się całkiem inna od oficjalnej wersji podawanej przez rząd algierski i przyjmowanej przez rząd francuski za prawdziwą. Le Monde poświęca tej sprawie artykuł redakcyjny i pełną stronę informacji. Tych nowych elementów trzeba szukać w dokumentach Ministerstwa Obrony, dotąd zaklasyfikowanych jako tajemnica państwowa, a sygnałem stały się deklaracje dla prasy byłego attaché wojskowego francuskiej ambasady w Algierze, pułkownika Buchwaltera, dziś emerytowanego, oraz jego zeznania złożone zresztą przy innej okazji sędziemu Trybunału Antyterrorystycznego. Miał on usłyszeć od algierskiego oficera, że zakonnicy z Tiberin zginęli w trakcie nalotu od strzałów z helikopterów armii, a nie z rąk terrorystów. Byłaby to więc wpadka armii, którą następnie starano się zamaskować. Jak dalece ta sprawa jest niewygodna zarówno dla władz algierskich, jak i francuskich, wyjaśniać nie trzeba. Jest jednak szansa na to, by wreszcie dociec prawdy, czytamy w Le Monde, o ile władze francuskie zniosą przeszkody, z którymi od lat boryka się aparat sprawiedliwości. Za pierwszy krok należy uznać propozycję deklasyfikacji i przekazania sądowi setki dokumentów dotąd pozostających tajemnicą państwową. Propozycję złożoną przez kompetentną w tej kwestii Komisję Tajemnicy Obrony Narodowej. Zwyczajowo władze państwowe przystają na propozycję tej komisji. Le Monde przypomina, że w marcu 1996 roku zostało porwanych 7 trapistów żyjących na pustkowiu w okolicy Medei, gdzie szalała przemoc terrorystyczna. Po 2 miesiącach komunikat islamskiej grupy zbrojnej oznajmił o ich egzekucji. Odnaleziono jedynie ich ucięte głowy. Ale ani rodziny pomordowanych, ani zakon cystersów, któremu podlegali zakonnicy, nigdy nie zadowoliły się zgodnymi wyjaśnieniami rządów w Algierze i w Paryżu. Dziś odkrywa się rąbek tajemnicy. Prawda nie przynosi zaszczytu władzom francuskim, które także wątpiły w podawaną wersję, lecz milczały. Prawda jest też nad wyraz niewygodna dla władz w Algierze, które zawsze zaprzeczały jakimkolwiek kontaktom między własnymi służbami a terrorystami islamistycznymi. Wszystko zaś wskazuje na to, że służby te nie tylko pozostawały w kontakcie z szefem islamskiej grupy zbrojnej, Jamelem Zeytouni, ale manipulowały nim.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Piotr Rosochowicz.
Ministrowie spraw zagranicznych krajów należących do Unii Europejskiej zdecydowali o wspólnej polityce, o wspólnym stanowisku i o wspólnej strategii Unii Europejskiej wobec Afganistanu. Ocenili, że sytuacja w tym kraju pogarsza się, a notowany postęp w działaniach jest zbyt wolny. Szefowie dyplomacji 27 gotowi są do wspólnego zaangażowania się po stronie nowych władz afgańskich. Trzeba zorganizować w tej sprawie specjalną konferencję w Kabulu, precyzuje tekst wspólnego komunikatu. Zdaniem pragnącego zachować anonimowość wysoko postawionego dyplomaty niemieckiego, taką konferencję można zwołać najszybciej pod koniec stycznia przyszłego roku. Unia Europejska wydaje co roku około 1 miliard euro na cywilną pomoc Afganistanowi, nie licząc tu znacznej pomocy militarnej w ramach nadzorowanych przez NATO wojsk ISAF, International Security Assistance Force. Dokument o uściślaniu współpracy w Afganistanie w ramach Unii Europejskiej podkreśla też fakt, że pomimo podjętych w marcu ubiegłego roku zobowiązań, dzisiaj do Afganistanu nie przybyli jeszcze wszyscy spośród 400 obiecanych policjantów z UE, mających szkolić miejscową policję. Wysłano ich do Afganistanu zaledwie 236. Jak czytamy w dokumencie przyjętym przez ministrów spraw zagranicznych krajów UE, sytuacja w Afganistanie stale się pogarsza. Stoimy wobec nie tylko zagrożenia ogólnego bezpieczeństwa. W niektórych regionach kraju postęp w dziedzinie wprowadzania reform politycznych jest zbyt wolny, a w niektórych częściach kraju nawet nie istnieje w ogóle. piszą we wspólnym komunikacie szefowie dyplomacji UE. Polska stara się wpłynąć na kształtowanie strategii NATO w taki sposób, by sojusz przywiązywał większą wagę do kwestii obrony terytoriów państw członkowskich, zamiast skupiać się głównie na zagrożeniach nowego typu, jak terroryzm. W liście do premiera Danii Larsa Rasmussena, który przyjeżdża właśnie do Polski, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski zaapelował, by wydatki na misję w Afganistanie nie odbywały się kosztem inwestycji w nowych krajach członkowskich sojuszu. Przed ograniczeniem finansowania inwestycji w Polsce ostrzegał też wcześniej w podobnym liście szef polskiego resortu obrony Bogdan Klich. Na temat tej nowej strategii mówi teraz francuski naukowiec z Instytutu Egmont w Brukseli Thomas Renard.
Wydaje się, że rządy europejskie apelują razem o większą koordynację działań nie tylko w Afganistanie, ale także w Pakistanie. Europejczycy podkreślają, że Pakistan też stanowi część problemu, zatem musi także być brany pod uwagę przy rozwiązywaniu tego problemu. Koordynacja ta ma polegać głównie na poziomie wspólnej pomocy dla tych krajów w dziedzinie cywilnej, pomocy dla oświaty czy dla wymiaru sprawiedliwości. W terenie okaże się, co tak naprawdę zawierają różne dokumenty zawierające deklaracje polityczne. Na razie z dużą uwagą obserwuje się to, co robią Stany Zjednoczone. Czy ostatecznie zdecydują się one na zupełnie nową strategię wysłania do Afganistanu dalszych żołnierzy, czy też nie? Jest mało prawdopodobne, aby Europejczycy podjęli jakąkolwiek decyzję w tym względzie, różniącą się w sposób zasadniczy od decyzji amerykańskiej. Po drugiej stronie Atlantyku krytykuje się tę wyczekującą postawę ze strony Europy. Mówi się tam o dużym opóźnieniu w opracowaniu i wprowadzeniu w życie naszej strategii w Afganistanie. Sytuacja w Afganistanie pogarsza się, to prawda. Podejmowane działania i postęp w nich trwają długo, to też prawda. A Europa nie pozostaje tu bez winy. Powszechnie wiadomo, że niektóre wielkie państwa, takie jak Francja czy Stany Zjednoczone, biorą na siebie ciężar walk w Afganistanie. Nasze europejskie podejście do tego konfliktu ma na razie w przeważającej części charakter wojskowy, ale Stany Zjednoczone coraz bardziej skłaniają się ku cywilnemu doń podejściu. Ale takie właśnie było początkowe podejście Unii Europejskiej i z tego właśnie punktu widzenia należy spojrzeć na nową strategię Unii. Z tym, że w kwestii programów cywilnych Unii Europejskiej mamy ciągle problem. Na przykład sztandarowy program europejski, zwany EUPOL-em, dotyczący policji afgańskiej, jest porażką na całej linii. Po 3 latach od jego zaproponowania nadal nie ma w terenie obiecanej liczby policjantów, a wprowadzane tu i tam drobne projekty spotykają się z równie drobnymi sukcesami. Daleko jednak jesteśmy od sytuacji, w której moglibyśmy utworzyć afgańską policję, będącą w stanie zapewnić mieszkańcom odpowiednie bezpieczeństwo.
De la construction d'une force policière qui soit capable de défendre et d'assurer la sécurité.
Mówił francuski naukowiec z Instytutu Egmont w Brukseli, Thomas Renard.
RFI, Radio France Internationale.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Giełdowy kurs uncji złota przekroczył 1150 dolarów, co oznacza wzrost ceny o ponad 40% od stycznia, a o 25% od lipca tego roku. Paradoksalnie nie wynika to wcale z gwałtownego wzrostu popytu na złoto. Wręcz przeciwnie, popyt na złoto jako surowiec dla jubilerów i złotników zmalał od roku o 30%, a co jeszcze dziwniejsze, inwestycje kapitałowe w złoto zmalały o 46%. Wydawało się, że kryzys ekonomiczny, a jeszcze bardziej nastroje, które mu towarzyszą, wpłyną na wzrost popytu na złoto. Przyjęło się to traktować jako psychologiczną oczywistość. W czasach niepewnych inwestorzy zmniejszają ryzyko, szukając bezpiecznych lokat, a dla przeciętnego zjadacza chleba złoto wydaje się wtedy większym zabezpieczeniem. W tym roku ta zdroworozsądkowa teoria nie sprawdziła się w żadną stronę. Popyt zmalał średnio o 34%, sprzedano w trzecim kwartale tego roku 800 ton, a złoto i tak podrożało. Albo też odwrotnie, złoto tak podrożało, że sprzedano go zaledwie 800 ton. Najsilniejszą niechęć do złota wykazali inwestorzy w fundusze spekulacyjne. Ta część wartości funduszy, która jest indeksowana w oparciu o kurs złota, zmalała od roku o 72%, mimo wzrostu ceny złota. Ale ilość złota zaangażowana w tego typu instrumenty finansowe to zaledwie 40 ton. Całkowity popyt na złoto jako inwestycję finansową wyniósł 227 ton. Tu spadek popytu wyniósł, jak wspomniałem, 46%. W rzeczywistości ewolucja cen i popytu była bardziej skomplikowana. Silny wzrost w pierwszych tygodniach kryzysu, a dopiero następnie utrzymujący się brak zainteresowania. Tak czy owak, udział złota jako inwestycji finansowej w całości jego sprzedaży zmniejszył się od roku z 35% do 28%. Co zatem z całą resztą złota? Wcale nie lepiej. Zakupy złota dla potrzeb jubilerskich wyniosły w trzecim kwartale 473,5 tony, czyli o 30% mniej niż przed rokiem. Ale to przynajmniej łatwo się tłumaczy wzrostem ceny. Cierpi przemysł dentystyczny, cierpią jubilerzy. Wielkie firmy jubilerskie jak Richemont, posiadający marki zegarków Cartier, Piaget, Jaeger albo LVMH, skarżą się na spadek sprzedaży odpowiednio o 15 i 34%. Małe firmy ledwie zipią. Francuski Związek Jubilerów, skupiający 3600 firm, nie kryje wielkiego zaniepokojenia. Wiele z tych firm jest na granicy upadłości, większość zwalnia pracowników. Rząd wprowadził dla tych ostatnich w trybie pilnym zasiłki umożliwiające długoterminowe, częściowe bezrobocie oraz powołał fundusz dokształcania zawodowego. Jedynym pocieszeniem dla jubilerów jest to, że uniknęli oni nałożenia specjalnej taksy na biżuterię, którą przygotowało Zgromadzenie Narodowe, węszące za źródłami dofinansowania Kasy Ochrony Zdrowia. Senat ten projekt odrzucił. Wniosek z tego wszystkiego także odwołuje się do zdroworozsądkowych zachowań. W kryzysie kto ma złoto, ten je trzyma, jeśli tylko może. Mamy do czynienia nie z kryzysem popytu, lecz z kryzysem podaży złota.
RFI, Radio France Internationale.
Polska nadal pozostaje w czołówce państw, których obywatele najczęściej piszą skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Potwierdzają to statystyki. Trybunał zarejestrował w ubiegłym roku ponad 4300 skarg nadesłanych przez Polaków. Pod względem ich ilości zajmujemy czwarte miejsce wśród 47 państw. O najważniejszych skargach rozpatrywanych przez Trybunał w tym roku z polskim sędzią Trybunału, Lechem Garlickim, rozmawia Andrzej Geber.
Najczęściej skarżyli się Rosjanie, Rumuni i Ukraińcy. Fakt, że pozostajemy w czołówce, świadczy nie tylko o słabej kondycji naszego wymiaru sprawiedliwości, ale również o przekonaniu obywateli, że sprawiedliwości szukać należy poza granicami kraju. W ubiegłym roku za naruszenie konwencji Trybunał wydał wobec Polski 141 wyroków skazujących. Skarb państwa musiał wypłacić skarżącym, głównie w ramach zadośćuczynienia, w sumie kilkaset tysięcy euro, jak powiedział sekcji polskiej RFI, polski sędzia Trybunału Praw Człowieka Lech Garlicki. Sytuacja w polskim wymiarze sprawiedliwości ulega powolnej poprawie, jednak nadal mamy wiele do zrobienia.
Jest grupa spraw, które są typowe dla Polski, no ale też jednocześnie nie są to jeszcze tak dramatyczne naruszenia praw człowieka, jak sprawy z niektórych innych krajów, czy niektóre inne, ale na szczęście nieliczne sprawy polskie. Myślę tu po pierwsze o przewlekłości procedur sądowych. Po drugie, to są sprawy związane z zbyt długim okresem tymczasowego aresztowania.
Zbyt długi okres aresztowania to nie jest nowość, to się ciągnie od dłuższego czasu. W związku z tym, czy można powiedzieć, że brak reakcji ze strony polskiej, czy też Trybunał jest zbyt tolerancyjny wobec naszego kraju?
Nie no, tolerancyjny nie jest, ponieważ większość tych spraw, które trafiają do nas, kończy się orzeczeniem naruszenia konwencji.
Widać wyraźny postęp, że zmierza to w dobrym kierunku, czy dalej jest to wszystko zbyt ślamazarne?
To znaczy postęp, jeżeli tak to można określić, jest widoczny w tym, że jest w tej chwili mniejsza ilość osób w więzieniach. Należy wnosić z tego, że jest również mniejsza ilość tymczasowych aresztowań. Inaczej jest postrzegana, inaczej są postrzegane potrzeby polityki karnej. No i to pozwala na pewne rozwiązanie problemów. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że dopóki w Polsce się nie doinwestuje w wymiaru sprawiedliwości, to wszystko inne będzie tylko półśrodkami. No tego się nie rozwiąże w żaden inny sposób, jak po prostu zapewniając, że żeby sądy i prokuratury mogły działać szybko i sprawnie, a na to potrzeba pieniędzy.
Wśród wielu polskich spraw,
które pan by uznał za najciekawsze? Najciekawsze z punktu widzenia prawnego, a może najciekawsze z punktu widzenia obywateli, bo to w gruncie rzeczy o to chodzi, żeby mieli poczucie, że to, co się dzieje tutaj, jest ważne dla nich w Polsce.
Znaczy, powiedzmy o jeszcze jednej kategorii spraw, gdzie też Trybunał w tym roku stwierdził, że istnieje takie naruszenie typu systemowego, to jest przetłoczenie więzień, czy mówiąc ogólnie warunki więzienne. W sposób wyraźny stwierdzono, że w każdym razie te wszystkie sytuacje, kiedy więzień nie ma do dyspozycji nawet powierzchni 3 m², są niejako ex definitio naruszeniem konwencji, naruszeniem artykułu 3 konwencji, czyli zakazu nieludzkiego traktowania. Zalecono tutaj rządowi podjęcie odpowiednich środków.
Przeludnienie więzień nie jest tylko problemem polskim, to jest w ogóle problem większości państw europejskich. Ja bym tutaj chciał do Francji powrócić, tu jest zdaje się znacznie lepsza sytuacja, jeśli chodzi o powierzchnię, natomiast mają taki problem jak samobójstwa, które znacznie są wyższe niż choćby w Polsce.
No to oczywiście to tych problemów jest więcej, to nie jest tylko Polska, to nie jest tylko Francja. Wszystkim trzeba pamiętać, że jest grupa krajów, które położone są bardziej na wschód od Polski, no, gdzie warunki więzienne są urągające wszelkim wymaganiom traktowania człowieka jako istoty posiadającej pewną godność. Polska jest oczywiście daleka od tego typu sytuacji.
Które z polskich spraw uważa pan za najciekawsze, o których należałoby wspomnieć?
No, to znaczy w tym roku, w roku 2009 postanowiliśmy, że trochę wyczyścimy te sprawy, które mamy, gdy chodzi o sprawy poważne, to znaczy o naruszenie zakazu nieludzkiego traktowania i to dotyczy zwłaszcza brutalności policyjnej. I z różnych lat zebrało się 4-5 takich sytuacji, kiedy w sposób oczywisty użycie siły przez policję, sposób traktowania osoby zatrzymanej, to w szczególności chodziło o zatrzymanie policyjne i nadużywanie siły, stały w sprzeczności z konwencją. To 4 czy 5 orzeczeń, właściwie po raz pierwszy tyle orzeczeń wydano przeciwko Polsce i to powinno być bardzo wyraźnym wskazaniem, że policji wolno używać tylko taki zakres siły w stosunku do osoby zatrzymywanej, który jest proporcjonalny do okoliczności. Wszelkie nadużycie siły, wszelkie uderzenie, popchnięcie, które nie ma uzasadnienia, jest już, czy powoduje ryzyko naruszenia konwencji.
Wolność słowa.
Wolność słowa. Polska tutaj nie jest jakimś szczególnie, powiedzmy, aktywnym klientem. Było kilka spraw, czy 4, chyba 5 wyroków, gdzie uznano naruszenie. No, mówiąc najogólniej, Trybunał podkreśla i znowu i w odniesieniu do Polski i wszystkich innych krajów, że to, co jest najbardziej chronione, to są wypowiedzi polityczne. A więc wypowiedzi polityków, wypowiedzi o politykach i wypowiedzi na tematy polityczne. Tu możliwość ograniczania swobody tych wypowiedzi jest bardzo ograniczona i przede wszystkim ogranicza się do sytuacji, kiedy dziennikarz w sposób świadomy podaje informacje fałszywe, powiedzmy wyraźnie, fałszywe informacje o faktach. I to może podlegać oczywiście pewnym sankcjom. To znaczy Trybunał stosuje gradację. Najmniej ochrony tej w cudzysłowie prywatności przyznaje politykom. Bo uważa, no nie bez racji, że skoro politycy muszą się poddawać regularnej weryfikacji ze strony wyborców czy opinii publicznej, no to wyborcy czy opinia publiczna ma prawo wiedzieć o nich jak najwięcej. I tu aczkolwiek też są oczywiście pewne granice, to jednak tutaj prasie wolno bardzo dużo, również gdy chodzi o sprawy osobiste, życie prywatne polityków. Druga kategoria to są właśnie osoby publiczne, czyli osoby, które są w jakiś sposób znane opinii publicznej, ale nie z uwagi na działalność polityczną. Tu jest ochrona większa, ale też uznaje się, że no w każdym razie tam, gdzie nie doszło do zebrania danego materiału, tu głównie chodzi o zdjęcia, danego materiału w sposób sprzeczny z prawem albo w sposób niemoralny, no, paparazzi, prawda, i tak dalej. Albo tam, gdzie nie jest to tak, że jedyną funkcją podanej informacji jest chęć zaspokojenia niskiej ciekawości czytelnika, to jednak również istnieje pewna ochrona swobody prasy, bo są to osoby, no, które w końcu dobrowolnie wystawiają się na pewien osąd publiczny. Natomiast daleko idąca ochrona prywatności dotyczy osoby prywatnej, która nie ma ani żadnego zamiaru wchodzenia w sferę polityczną, ani w żaden sposób nie bierze udziału w życiu publicznym.
I ostatnie pytanie dotyczące sprawy tej najbardziej aktualnej, która zrobiła najwięcej szumu i to nie tylko w krajach katolickich, ale można powiedzieć na całym świecie. Włoska sprawa wieszania krzyży.
No, tu trzeba wyraźnie powiedzieć, że to orzeczenie z Laucji przeciwko Włochom nie jest jeszcze prawomocne. Rząd włoski ma możliwość zwrócenia się do Wielkiej Izby o ponowne rozpatrzenie takiej sprawy. Można przypuszczać, że z uwagi na bardzo poważną rangę problemu są duże szanse, że ta sprawa znajdzie się w Wielkiej Izbie. No i wtedy Wielka Izba będzie rozstrzygać, jakie jest już stanowisko jakby ostatecznie wiążące z punktu widzenia europejskiego w tym postępowaniu. Rząd polski, jeżeli będzie chciał, będzie również mógł zająć swoje stanowisko i przedstawić swój pogląd na interpretację konwencji w tym zakresie. No a ja i tak nie mogę się wypowiedzieć w sposób bardziej dogłębny, ponieważ mogę w tej Wielkiej Izbie orzekać o owej sprawie.
Na rozpatrzenie nadal oczekuje 3,5 tysiąca skarg nadesłanych z Polski. Każdego dnia do Strasburga napływa tak wielka ilość skarg, że Trybunał nie jest w stanie im sprostać. Zdaniem przewodniczącego Trybunału, francuskiego sędziego Jeana-Paula Costy, jedynie gruntowna reforma pozwoli instytucji sprawnie pracować. Protokół w tej sprawie ratyfikowały już wszystkie państwa członkowskie poza Rosją, która od dłuższego czasu blokuje wprowadzenie zmian. Dla RFI ze Strasburga, Andrzej Geber.
Anna Bernhardt.
Wśród bakterii zdolnych przeżyć w warunkach ekstremalnych znane są takie, które czują się naprawdę dobrze dopiero w temperaturach powyżej 80 stopni i takie, które znoszą kolosalne ciśnienia. Nigdy jednak nie spotkano jeszcze mikroorganizmów posiadających dwie zdolności naraz. Ekipa badaczy francusko-rosyjsko-chińskich właśnie natrafiła na takie osobniki na głębokości 4100 metrów pod powierzchnią Atlantyku na wysokości Antyli w pobliżu najgłębszych na świecie znanych gorących źródeł. Nowo odkryte bakterie zwane Pyrococcus CH1 posiadają niezwykłe zdolności metaboliczne. Nie tylko żyją w temperaturach pomiędzy 85 i 105 stopni Celsjusza, ale dla normalnego rozwoju potrzebują ciśnienia od 200 do 1200 barów, czyli ponad 1000 razy większego niż normalne ciśnienie atmosferyczne na powierzchni Ziemi. Do czasu odkrycia więc jeszcze bardziej zadziwiających organizmów, Pyrococcus CH1 stanowi pod względem wysokiej temperatury i ciśnienia absolutną granicę życia na Ziemi. Równie niecodziennego odkrycia w świecie bakterii dokonała grupa naukowców z Uniwersytetu w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Trafiła mianowicie na grenlandzkim lodowcu na głębokości ponad 3000 metrów na uśpioną od 120 tysięcy lat bardzo mikroskopijnych rozmiarów bakterią, kilkadziesiąt razy mniejszą niż przeciętnie nam znane, jak na przykład E. coli żyjąca w układzie pokarmowym człowieka. Bardzo powoli podnoszono jej temperaturę, najpierw przez 7 miesięcy do 2 stopni, następnie przez 4 miesiące do 5 stopni. Wysiłki naukowców zostały wówczas nagrodzone przebudzeniem niewielkiej kolonii bakterii o oficjalnej nazwie Herminiomonas glaciei. Wyjątkowo małe rozmiary tego organizmu były czynnikiem sprzyjającym przetrwaniu w tak trudnych warunkach. Bakteria mogła przeżyć w mikroskopijnych obszarach płynnych pomiędzy kryształami lodu oraz w otaczających je ciekłych błonach. Ekipa z Pensylwanii natrafiła w pokładach grenlandzkiego lodowca na więcej jeszcze podobnych gatunków bakterii. Wszystkie bardzo małych rozmiarów, poniżej 1 mikrometra. To jest, przypomnijmy, milionowa część metra. Budzą one szczególne zainteresowanie badaczy poszukujących życia pozaziemskiego, ponieważ tego rodzaju adaptacja może sprzyjać przetrwaniu na innych planetach. Naukowcy ze Szwajcarskiej Politechniki Federalnej w Zurychu wyprodukowali robot o rozmiarach zaledwie kilku mikrometrów, czyli nie większy od bakterii i co więcej, mogący imitować pewne zachowania tego organizmu. Jest to bowiem struktura o kształcie korkociągu wykonana z chromu, niklu i złota, której ruch w środowisku płynnym można kontrolować za pomocą pola magnetycznego. Ta sztuczna bakteria została wymyślona dla celów biomedycznych i może być wykorzystana na przykład przy przetykaniu zatkanych arterii układu krwionośnego.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout un roman.
Un cours de français par la littérature.
W dzisiejszej lekcji 28 Marcel Proust du côté de Guermantes. Marcel Proust jest uważany za największego pisarza francuskiego początku XX stulecia. Urodził się w Paryżu w roku 1871 w mieszczańskiej, inteligenckiej rodzinie. Wakacje spędza w Normandii albo w leżącym koło Chartres małym mieście Illy, skąd pochodzi ojciec. Te miejsca znane z dzieciństwa inspirują chłopca, który zaczyna pisać już w 14 roku życia. Posiada une sensibilité maladive et trop fine, przesadną i chorobliwą wrażliwość, która sprawi, że będzie débordé d'amour à la moindre gentillesse, przepełniony miłością na najlżejszy przejaw sympatii, jak napisze w autobiograficznym szkicu zatytułowanym Jean Santeuil. Chory na astmę od wczesnej młodości, prowadzi samotnicze życie i pochłania ogromne ilości książek. W roku 1905, 2 lata po śmierci ojca, traci matkę, z którą był ogromnie związany. Paradoksalnie sytuacja ta stymuluje go do pracy twórczej, gdyż może pisać bez obawy, że dotknie rodziców. Jednakże nieobecność matki odczuwa dotkliwie, o czym pisze.
Ma vie a désormais perdu son seul but, sa seule douceur, son seul amour,
sa seule consolation.
Jest coraz bardziej chory, ogranicza kontakty towarzyskie, ból zwalcza narkotykami i gorączkowo pisze. Pisze absolutnie o wszystkim, co widzi, zna i kocha, o swoim cierpieniu. 10 000 stron zapisanych w zeszytach to świadkowie jego życia, jego najgłębiej ukrytego ja. Bardzo dobrze opowiada o tym w eseju zatytułowanym Contre Sainte-Beuve. Uważa, że biografowie i krytycy utożsamiający pisarza z jego dziełem mylą się. Napisze później.
Un livre est le produit d'un autre moi que celui que nous manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices.
Marcel Proust umiera w roku 1922 na zapalenie płuc. Nie zdążył poprawić ostatnich tomów swego dzieła. Oryginalność Prusta polega na genialnym manipulowaniu czasem i na odejściu od tradycyjnej akcji. Te dwie cechy charakteryzować będą powieść nowoczesną. Właśnie czas i wspomnienia są osnową epokowego dzieła pisarza, cyklu powieściowego A la recherche du temps perdu, w poszukiwaniu straconego czasu. 3 z 7 składających się nań tomów wydane zostały pośmiertnie. Ostatni tom, Le temps retrouvé, przekonuje nas, że chociaż człowiek starzeje się, to w głębi duszy na zawsze przechowuje wspomnienia. Miniony czas można odzyskać dzięki pamięci mimowolnej, którą pobudza przypadkowy bodziec, jak choćby przywołujący dzieciństwo smak biszkoptowego ciasteczka magdalenki. Pisarz wierzy, iż przeszłość pozostaje żywa za sprawą odnalezionych wspomnień i do tego dąży w swej twórczości. Tom drugi, A l'ombre des jeunes filles en fleurs, jest niezrównanym arcydziełem. Autor wprowadza na scenę ponad 500 postaci i z wirtuozerią przeprowadza ich analizę psychologiczną, ujawniając ukryte mechanizmy takich uczuć jak miłość, zazdrość czy próżność. Zainteresujemy się dziś bliżej trzecim tomem cyklu A la recherche du temps perdu, zatytułowanym Du côté de Guermantes. Narrator wychodzi z wieku młodzieńczego i stawia pierwsze kroki w świecie dorosłych. Narrator zakochuje się w księżnej de Guermantes, lecz stwarza sobie jej wizerunek najzupełniej urojony. W rozmowie, którą usłyszycie, prosi swego przyjaciela, Saint-Loup, by zaaranżował spotkanie z księżną, jego ciotką. Nie wyjawia rzecz jasna prawdziwego powodu swego życzenia i ucieka się do pretekstu.
Écoute, tu permets? Dernière conversation au sujet de la dame dont nous avons parlé. Tu te rappelles Elstir? Le peintre que j'ai connu à Balbec.
Mais voyons naturellement.
Tu te rappelles mon admiration pour lui?
Très bien. Et la lettre que nous lui avions fait remettre?
Eh bien, une des raisons, pas des plus importantes, une raison accessoire pour laquelle je désirerais connaître la dite dame, tu sais bien laquelle?
Mais oui, que de parenthèses.
C'est qu'elle a chez elle au moins un très beau tableau d'Elstir.
Tiens, je ne savais pas.
Elstir sera sans doute à Balbec, à Pâques. Vous savez qu'il passe maintenant presque toute l'année sur cette côte. J'aurais beaucoup aimé avoir vu ce tableau avant mon départ. Je ne sais si vous êtes en termes assez intimes avec votre tante. Ne pourriez-vous, en me faisant assez habilement valoir à ses yeux pour qu'elle ne refuse pas, lui demander de me laisser aller voir le tableau sans vous, puisque vous ne serez pas là?
C'est entendu, je réponds pour elle, j'en fais mon affaire.
Robert, comme je vous aime.
W dzisiejszej lekcji poznaliśmy Marcela Prusta i fragment jego powieści Du côté de Guermantes. Następnym razem, korzystając z tego tekstu, zobaczymy, jak można formułować prośbę o przysługę, o spotkanie i jak na nią odpowiedzieć.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. RFI présente
Tout un roman,
un cours de français par la littérature.
W poprzedniej lekcji poznaliśmy Marcela Prusta i fragment jego powieści Du côté de Guermantes, którego teraz ponownie wysłuchamy. Narrator, zakochany w księżnej de Guermantes, prosi Roberta de Saint-Loup o zorganizowanie spotkania z księżną, która jest jego ciotką. Nie wyjawia, rzecz jasna, prawdziwego powodu swego życzenia.
Écoute, tu permets? Dernière conversation au sujet de la dame dont nous avons parlé. Tu te rappelles Elstir, le peintre que j'ai connu à Balbec.
Mais voyons, naturellement.
Tu te rappelles mon admiration pour lui.
Très bien. Et la lettre que nous lui avions fait remettre?
Eh bien, une des raisons, pas des plus importantes, une raison accessoire pour laquelle je désirerais connaître la dite dame, tu sais bien laquelle.
Mais oui, que de parenthèses.
C'est qu'elle a chez elle au moins un très beau tableau d'Elstir.
Tiens, je ne savais pas.
Elstir sera sans doute à Balbec, à Pâques. Vous savez qu'il passe maintenant presque toute l'année sur cette côte. J'aurais beaucoup aimé avoir vu ce tableau avant mon départ. Je ne sais si vous êtes en termes assez intimes avec votre tante. Ne pourriez-vous, en me faisant assez habilement valoir à ses yeux pour qu'elle ne refuse pas, lui demander de me laisser aller voir le tableau sans vous, puisque vous ne serez pas là?
C'est entendu, je réponds pour elle, j'en fais mon affaire.
Robert, comme je vous aime.
Czy zrozumieliście ten dialog?
Comment s'appelle le peintre que le narrateur a connu à Balbec?
Jak nazywa się malarz, którego narrator poznał w Balbec?
Elstir. Quel est le sentiment du narrateur pour ce peintre?
Jakie uczucia żywi narrator wobec tego malarza?
Un sentiment d'admiration.
Pourquoi le narrateur désire-t-il connaître la dame?
Dlaczego narrator pragnie poznać księżnę?
Parce qu'elle a chez elle un tableau d'Elstir.
Quand Elstir sera-t-il à Balbec?
Kiedy Elstir będzie w Balbec?
À Pâques.
Le narrateur ira-t-il avec son ami Saint-Loup voir le tableau chez la dame?
Czy narrator uda się do księżnej razem ze swym przyjacielem Saint-Loup?
Non, il ira seul, sans Saint-Loup.
Qui est la dame?
Kim jest dama?
La tante de Saint-Loup.
W dialogu tym jest mowa o fikcyjnym mieście Balbec. Prust opisuje prawdopodobnie Cabourg, miasto leżące na wybrzeżu normandzkim, niedaleko Deauville, gdzie często bywał. Pisarz mówi również o impresjonistach, wprowadzając do swej powieści postać malarza Elstira, którego obrazy uwielbia. Jeśli chodzi o Roberta de Saint-Loup i jego ciotkę, księżnę de Guermantes, Prust, sam występujący jako narrator, opisuje pod tymi nazwiskami rzeczywiste, znane mu osoby. Przyjrzyjmy się teraz, jak w tym dialogu sformułowane zostały prośby o informacje, o przysługę i o zorganizowanie spotkania. Zauważyliście z pewnością, że narrator jest nieśmiały i obawiając się, by go nie wyśmiano, ukrywa swą admirację dla księżnej. Swoje zakłopotanie pokrywa niedomówieniami, korzystając z zażyłości, jaka łączy go z przyjacielem.
Tu te rappelles le peintre? Tu te rappelles mon admiration pour lui? Une des raisons pour laquelle j'aimerais bien connaître la dite dame, tu sais bien laquelle.
Aby wciągnąć Saint-Loup w swoją grę, odwołuje się do wspólnej przeszłości, powtarzając pytanie: Tu te rappelles? Mimo zaufania, jakim darzy przyjaciela, narrator bardzo ostrożnie formułuje swą prośbę.
Je ne sais pas si vous êtes en termes assez intimes avec votre tante.
Istotnie, kiedy nie mamy śmiałości prosić o coś w sposób bezpośredni, używamy określeń je sais que lub je ne sais pas si, by stonować formę życzenia. Oto przykłady z życia codziennego.
Je ne sais pas si tu es fatigué, mais j'aimerais aller danser avec toi ce soir.
Je sais que vous n'aimez pas conduire. Pourriez-vous me prêter votre voiture?
Zwróćcie uwagę, że zdania, które rozpoczynają się tymi zwrotami, poprzedzają prośbę wyrażoną w trybie warunkowym, conditionnel. Taką konstrukcję odnajdujemy też w dialogu Marcela Prousta.
Je ne sais pas si vous êtes en termes assez intimes avec votre tante. Ne pourriez-vous lui demander de me laisser aller voir le tableau?
Narrator ma tylko jedno życzenie – poznać księżnę de Guermantes, co kilkakrotnie wyraża w sposób zawoalowany.
Une des raisons, pas des plus importantes, une raison accessoire pour laquelle j'aimerais connaître la dite dame.
Próbuje pomniejszyć znaczenie, jakie to spotkanie ma dla niego, gdyż boi się, że okazując zbyt wielkie zainteresowanie osobą księżnej, zdradzi się ze swoją miłością do niej. Aby osiągnąć swój cel, formułuje trzy prośby.
Ne pourriez-vous, en me faisant habilement valoir à ses yeux pour qu'elle ne refuse pas, lui demander de me laisser voir le tableau sans vous, puisque vous ne serez plus là?
Po pierwsze, pragnie gorąco i jak najszybciej spotkać księżnę.
Une raison pour laquelle je désirerais connaître la dite dame.
Po drugie, chciałby się z nią spotkać sam na sam.
Sans vous, puisque vous ne serez plus là?
Po trzecie, prosi, by przyjaciel przedstawił go z jak najlepszej strony.
En me faisant habilement valoir à ses yeux. Se faire valoir aux yeux de quelqu'un.
Znaczy okazać się godnym podziwu i szacunku ze względu na swe szczególne cechy. W przeciwieństwie do długich i zawikłanych wyjaśnień narratora, odpowiedź Saint-Loup jest krótka i treściwa.
C'est entendu. Je réponds pour elle, j'en fais mon affaire.
Na co narrator wykrzykuje:
Robert, comme je vous aime.
Trzy zwroty, których używa Saint-Loup, wyrażają wzrastające zaangażowanie.
C'est entendu.
Czyli d'accord, zgoda.
Je réponds pour elle.
Czyli zobowiązuję się w jej imieniu, biorę odpowiedzialność na siebie.
J'en fais mon affaire.
Czyli załatwię to bez najmniejszego problemu. A oto przykład z naszego życia codziennego.
Tu veux un billet pour la finale de la Coupe du Monde de foot? J'en fais mon affaire.
Ten dialog z Du côté de Guermantes potwierdza talent, z jakim Marcel Proust potrafi oddać złożoność i delikatność uczucia miłości. W dzisiejszej lekcji zobaczyliśmy, jak można formułować prośbę o przysługę lub zorganizowanie spotkania, kiedy nie chcemy otwarcie przyznać się do naszych uczuć.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.